Gość Radia Merkury.
Celina Koc. Prezentujemy Państwu dzisiaj już uczestników 15. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Witaj, Celinko, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ty miałaś jako jedyna ten kilkumiesięczny spokój, bo po wygraniu konkursu imienia Zdzisława Jankiego, konkursu ogólnopolskiego, już wiedziałaś, że jesteś uczestniczką konkursu, prawda?
Tak, był to dla mnie ogromny zaszczyt, honor i duży przywilej, ale też przede wszystkim duże ułatwienie w rozplanowaniu przygotowań do konkursu. Chociaż werdykt jurorów podczas tego konkursu był dla mnie bardzo zaskakujący, ponieważ poziom był naprawdę wysoki. Grając na konkursach ogólnopolskich szczególnie, zazwyczaj znamy wszystkich kandydatów. Studujemy albo na tych samych uczelniach, albo na różnych innych w Polsce. Natomiast kojarzymy się już z konkursów, z kursów i szczerze mówiąc, biorąc udział w konkursie Jankiego, zarówno wychodząc na scenę w pierwszym etapie, jak i oczekując na wyniki już finału, miałam w sobie tak samo dużo niepewności, jaki ten werdykt może być. Dlatego pojawiły się tam łzy wzruszenia, łzy szczęścia i też zaskoczenia po prostu. W momencie, w którym emocje już opadły, kiedy dotarło to do mnie, że taki właśnie jest werdykt, byłam naprawdę bardzo spokojna. Spokojna i zadowolona, że mogę ułożyć sobie wszystko w czasie tak, jak ja tego chcę, że nie muszę żyć w tej niepewności i w tym stresie. Chociaż rozmawiając z innymi uczestnikami preselekcji czy już konkursu, wiem, że wszyscy podchodzili do tego dosyć dojrzale, że nie starali się uczynić z tego najważniejszego wydarzenia w ciągu tego roku, że chcieli połączyć przygotowania i do preselekcji, i do samego już konkursu z tym, co po prostu lubią i kochają robić.
Konkurs Jankiego był jesienią zeszłego roku, a więc to zwycięstwo dało ci ten cenny czas. A jak wyglądało potem to przygotowywanie? Repertuar na konkurs ogromny, więc trzeba po prostu rzeczywiście rozplanować siły.
Zgadza się, repertuar jest ogromny, to prawda, natomiast jest on też przyjemny w przygotowywaniu. To nie jest taki repertuar, który ma z nas zrobić konie wyścigowe. To jest repertuar, który ma nas ukazać jako dojrzałych i kreatywnych muzyków. I dzięki temu, przygotowując ten repertuar, byłam w stanie po prostu grać różne koncerty, bo program nie jest taki stricte techniczny, który ma nas obnażyć, który ma po prostu sprawdzić, czy my umiemy grać na skrzypcach. To jest program, który jest bardzo przyjemny zarówno do wykonywania, jak i do słuchania. Także te przygotowania z jednej strony oczywiście miałam w głowie cały czas, że jest to gdzieś robione pod kątem konkursu Wieniawskiego, z drugiej natomiast było to trochę takie życie z dnia na dzień, z koncertu na koncert. Dla mnie jakby celem każdym kolejnym był kolejny recital, kolejna jakaś próba, kolejne wydarzenie, które jest najbliżej przede mną, które oczywiście bezpośrednio zbliżało mnie do i zbliża w dalszym ciągu do samego konkursu.
Studiujesz w dwóch uczelniach, uczelni poznańskiej i wiedeńskiej, i też musisz rozplanować siły na to bywanie i tu i tam.
Jest to bardzo trudne. Poprzedni cały rok byłam na stypendium, na Erasmusie w Wiedniu. Teraz, szczerze mówiąc, do końca lipca, czyli już niedługo, jestem na etapie zastanawiania się, czy podjąć studia w Wiedniu już na normalnych zasadach, magisterskie, równolegle z uczelnią poznańską, bo to, że w Poznaniu zostanę, to jest pewne. I nie wiem, czy jest dobrą decyzją, żeby kontynuować studia równolegle, już tym bardziej, że nie będzie to wymiana studencka, a już normalne, pełnowymiarowe studia, ponieważ jednak Wiedeń jest w dosyć dużej odległości od Poznania i na same dojazdy, które często musiałam wykonywać nawet dwa razy w tygodniu w jedną i w drugą stronę, traci się bardzo dużo czasu, a zdaję sobie sprawę z tego, że szczególnie we wrześniu i w październiku ten czas będzie na wagę złota. Później nie wiadomo, jak to się wszystko rozwiąże, bo wiem już z doświadczenia sprzed 5 lat, że konkurs Wieniawskiego zmienia bardzo dużo, nawet jeżeli pokażemy się tam tylko w pierwszym etapie. Ogromne, naprawdę ogromne rzesze właściwie publiczności konkurs śledzą, czy to na auli imienia Mickiewicza, czy to przez internet lub radio. Natomiast wiem, że ta muzyka i te nasze sylwetki docierają do naprawdę szerokiego grona publiczności, ale też mecenasów i menedżerów kultury. Dlatego ciężko jest mi przewidzieć to, czy będzie dużo propozycji koncertowych, to jak moje życie się zmieni lub zostanie dokładnie takie samo, jakim jest. Stąd cały czas ważę te plusy i minusy studiowania na tych dwóch uczelniach. Plusy oczywiście są jasne, no niesamowity rozwój i poszerzanie swoich horyzontów. Natomiast faktycznie czasu nie rozciągniemy, także jest to poważny problem.
No, jest to także wybór między dwoma bardzo dobrymi pedagogami.
Tak, na szczęście ja zawsze powtarzam to, że jeżeli ktoś jest naprawdę dobrym pedagogiem, to nigdy nie będzie zamknięty na innych dobrych pedagogów. I miałam to duże szczęście, że zarówno tutaj profesor Bryła, jak i profesor Kamilarow z Wiednia mają bardzo otwarte umysły zarówno na moje własne interpretacje, jak i na ich wzajemne pomysły. I nie spotkała mnie ani razu sytuacja, w której jeden profesor chciałby wykluczyć albo wyeliminować te uwagi drugiego. Także jest to bardzo duży komfort dla mnie.
A teraz porozmawiajmy o tym, co się działo od tego czasu jesiennego zeszłego roku, bo były to koncerty, był to występ w Carnegie Hall, była to również działalność kameralistyczna. Myślę tutaj o tej płycie, którą zarejestrowaliście.
Zgadza się. No działo się bardzo dużo i cały czas się dzieje bardzo dużo. Nie staram się zamykać tylko w jednym kręgu muzyki, bo uważam, że chcąc być dojrzałym i kompletnym muzykiem, musimy angażować się w każdy rodzaj wykonawstwa. Stąd też mam dużą przyjemność występowania w trio imienia Wiłkomirskich i właśnie z tym triem, nie dalej jak miesiąc temu, zakończyliśmy realizację materiału dźwiękowego na naszą pierwszą płytę. Nagraliśmy dwa tria Areńskiego. To pierwsze bardziej znane i często wykonywane, natomiast drugie równie piękne, trochę zapomniane. Stąd nasza decyzja właśnie o nagraniu płyty z jego utworami.
Z kim grasz w tym trio?
W trio występujemy z Łukaszem Trepczyńskim, asystentem na uczelni w Katowicach, oraz z Maćkiem Kułakowskim, młodziutkim, natomiast już bardzo znanym i utytułowanym wiolonczelistą. Maciek również studiuje na dwóch uczelniach. Teraz będzie studiował od września w Berlinie i w Gdańsku. Ja tutaj też Poznań, Wiedeń, Łukasz Katowice, także jest dosyć ciężko zgrać te wszystkie terminy. Ciężko było też umówić terminy nagrań. No natomiast udało się. Ja zawsze mówię, że jeżeli ktoś czegoś bardzo chce, to nie ma rzeczy niemożliwych. I faktycznie ten zapał gdzieś tam w nas jest. Współpraca układa się bardzo dobrze. Myślę, że z jednej strony podobieństwo, z drugiej strony właśnie różnice w naszych osobowościach tworzą bardzo ciekawą mieszankę i szczególnie ma to odzwierciedlenie w naszych interpretacjach. Mamy nadzieję, że to nie jest tylko nasze zdanie, ale także, że będzie to zdanie odbiorców naszej płyty. Chcemy, żeby płyta ukazała się w okolicach września, października. Oczywiście ma na ten fakt wpływ wiele, wiele różnych zdarzeń i rzeczy.
Tam bardzo ostro działa Towarzystwo imienia Wiłkomirskich.
Tak, tak. Fundacja imienia Rodziny Wiłkomirskich. Faktycznie grywamy też dużo koncertów w związku z fundacją, zatytułowany Budzik Muzyczny. Także działania fundacji z jednej strony mają promować przede wszystkim rodzinę Wiłkomirskich. Nie tylko profesor Wandę Wiłkomirską, którą wszyscy znamy, nie tylko Józefa Wiłkomirskiego, ale cały duży ród, całą tą muzyczną, rodzinną tradycję, która jest piękna, która się wspaniale przenika. Bez wcześniejszych pokoleń i bez rodzeństwa, bez kuzynostwa nie byłoby tych wielkich ikon, o których dzisiaj wiemy i o których rozmawiamy. A z drugiej strony jest to oczywiście dla nas niesamowita forma promocji, ale też i inspiracji i zaszczyt noszenia nazwy tria właśnie tego rodu. Wielka radość, że możemy się jakoś przyczynić do poszerzania informacji o tej rodzinie.
Pokłosie jakieś po Carnegie Hall było?
Póki co wszystko jest w formie jakichś takich luźnych rozmów, wymieniania się kontaktami. Natomiast mam dużą nadzieję, że faktycznie coś z tych rozmów wyniknie i uda się coś zagrać.
Przypomnijmy, że był to rodzaj nagrody po konkursie, który wygrałaś.
Zgadza się. To była nagroda po konkursie IBLA Grand Prize. Była to dwutygodniowa trasa po Stanach Zjednoczonych, która kończyła się właśnie tym koncertem w Carnegie. I tutaj nieskromnie też się pochwalę, że otrzymałam również nagrodę publiczności nowojorskiej, także to dla mnie chyba była największa radość, że przyjeżdżając zupełnie z innego świata. Zresztą to było zawsze moim dużym marzeniem, żeby pojechać do Stanów. To była moja pierwsza wizyta tam, tym bardziej właśnie Nowy Jork, który zrobił niesamowite wrażenie. No i gdzieś ta polskość, ta słowiańskość, te emocje, ta otwartość moja, bo wydaje mi się, że przede wszystkim to, co jest ważne w muzyce, to jest to, żeby pokazać siebie, żeby chcieć poniekąd, nawet w bardzo małym stopniu, jakoś zmienić życie ludzi, którzy nas słuchają, nawet jeżeli to będzie tylko na ułamek sekundy, nawet jeżeli oni tylko przez naprawdę krótką chwilę poczują coś wyjątkowego, coś, czego nie czują na co dzień, to właśnie po to się gra. To właśnie po to, żeby później ludzie przyszli i powiedzieli, nie tylko gratuluję, było wspaniale, bo często słyszymy takie gratulacje, które tak naprawdę nic ze sobą nie niosą i często też nie są do końca szczere. Natomiast w sytuacji, w której rozmawia się z ludźmi i widać na ich twarzach, że faktycznie coś tam się zmieniło, że oni poczuli coś wyjątkowego, że gdzieś będą to wspominać, że ten uśmiech jest naprawdę szczery, to jest piękne i to chyba nic tak nie napędza do pracy, jak właśnie takie formy gratulacji.
No tak, przychodzimy do opery, do sali koncertowej po emocje, oczywiście, że tak.
Thank you.
Celinko, a jakbyśmy powiedziały trochę jeszcze o Wieniawskim, o konkursie. Na jakie rzeczy na konkursach największą uwagę zwracasz? To jest zawsze ta rozbieżność wielka i myślę, że tutaj Maksym Węgerow właśnie nie jest aptekarzem w tej dziedzinie, że jak się ktoś na przykład pomyli, to jest coś gorszego niż jak na przykład ktoś zagra w sposób beznamiętny.
Dokładnie, zgadzam się w 100%. To znaczy zazwyczaj, szczególnie kiedy byłam młodsza, rozgraniczałam ten sposób przygotowywania się do konkursu, a do koncertu. Zawsze wszyscy mówili, że na konkursie wykonania muszą być płytowe, muszą być bez zarzutu, muszą być idealne. Na koncertach, jeżeli zdarzą się małe wpadki, nic się nie stanie. Prawda jest gdzieś pośrodku. To znaczy, nie powinniśmy pozwalać sobie nigdy na niedokładność w ćwiczeniu i nigdy nie powinniśmy dopuszczać tej myśli, że coś tam się może przytrafić. Bo jest to moim zdaniem nieprofesjonalne i poniekąd jest też wyrazem braku szacunku do samego kompozytora. Więc tyle tylko, ile mamy sił i talentu, powinniśmy starać się przygotować perfekcyjnie program. Natomiast w momencie, w którym osiągniemy już tą perfekcyjność w warstwie wykonawczo-technicznej, to tak naprawdę wtedy się zaczyna zabawa. Wtedy się zaczyna rozmowa z tym kompozytorem, zaczyna się dialog, zaczyna się poznawanie go przez perspektywę własnych doświadczeń życiowych, tego, co nas otacza. Od kilku lat staram się przygotowywać do każdego występu tak samo jak do największych konkursów, nawet jeżeli jest to kameralny koncert dla 20 osób, to nawet jeżeli to jest tylko 20 osób, nawet jeżeli to by była tylko jedna osoba, to dlaczego ona ma otrzymać coś mniej niż otrzyma Maksym Węgerow na konkursie Wieniawskiego? Każdy słuchacz jest tak samo ważny. I atmosfera na konkursie Wieniawskiego jest tyle wyjątkowa, jakby sala jest tak piękna, jest zawsze tak dużo słuchaczy, że faktycznie czuję się tam jakby to był piękny koncert, jakby to był wielki festiwal skrzypcowy, wielkie święto muzyki, a nie konkurs i zaciekła rywalizacja.
Ty masz to doświadczenie, bo już przeżyłaś jeden konkurs.
Zgadza
przez
się.
Dwa etapy.
Zgadza się. No na pewno jest to z jednej strony duże ułatwienie, bo wiem, czego się spodziewać. Z drugiej strony program jest zupełnie inny w pierwszych dwóch etapach właśnie niż był 5 lat temu. Stąd też zmienia to bardzo postać rzeczy. A jeszcze z innej strony jest to duże obciążenie. Ja sama wobec siebie mam jakieś wymagania. Wiem, że być może inni słuchacze też. Więc staram się kompletnie o tym nie myśleć. Jakby do każdego występu podchodzę, jestem teraz tą osobą, mam tyle i tyle lat, takie doświadczenie i staram się po prostu zrobić to najlepiej, jak potrafię. I tak jak wspomniałam, właśnie przede wszystkim sama czerpać radość z tego, co robię w danej chwili i sekundzie, dzięki czemu słuchacze tą radość będą mogli ze mną dzielić, mam nadzieję.
Zawsze jest ten problem, że trzeba przebrnąć wiele etapów, żeby dojść do tego finału. Jeżeli się uda, będziemy trzymać kciuki. No ale chyba najbardziej weryfikujący i najważniejszy jest ten etap pierwszy, bo trzeba go po prostu przejść.
Tak, zdecydowanie. W pierwszym etapie tak naprawdę jesteśmy obnażeni ze wszystkich naszych braków, niedoskonałości, ale też z tych dobrych rzeczy. Wszystko jest tam widoczne jak na dłoni. Chociaż właśnie w tej edycji konkursu, co bardzo mi się podoba, nie ma tych dużych części Bacha. Ja już od paru lat zmagam się z tym bardzo, ponieważ jestem zdecydowanie fanką barokowych wykonań muzyki Jana Sebastiana Bacha na instrumentach z epoki i zawsze miałam gdzieś ten niedosyt tego brzmienia na współczesnych instrumentach. Stąd bardzo się cieszę, że pojawia się owszem część Bacha, natomiast dopiero w trzecim etapie jest to mała, krótka jedna część. Pierwszy etap z jednej strony nas obnaża, z drugiej strony jest zdecydowanie przyjemniejszy niż był 5 lat temu. Ma bardziej formę recitalu, takiego recitalu może trochę bardziej w dawnym stylu, gdzie gramy utwory z różnych epok, natomiast są to krótsze utwory, to nie jest forma tego recitalu, z którym mamy do czynienia w drugim etapie konkursu. Natomiast no, sonata Beethovena, będzie wybrana jedna część, tutaj też w sumie duży stres i taka niepewność, ponieważ trzeba przygotować całą sonatę. Nie wiemy jeszcze tak naprawdę, kiedy ostatecznie dowiemy się, którą z tych części trzeba będzie wykonać, ale oczywiście pojawi się kaprys Wieniawskiego, pojawi się utwór na skrzypce solo, w którym też no niestety niczego nie ukryjemy.
Co grasz?
Mam zamiar zmierzyć się z La Folią Krzysztofa Pendereckiego. Także muzyka współczesna. Zrobiłam to też trochę właśnie ze względu na to, żeby jak najbardziej zróżnicować epokowo repertuar. No bo jest to po prostu przepiękny utwór. Oczywiście, pierwszy etap jest na pewno najtrudniejszy. Natomiast też nie chciałabym kategoryzować w ten sposób, że coś jest trudne, coś jest łatwe, bo często nawet w tych najprostszych utworach, jak chociażby mamy miniaturę Chryslera, to są często utwory, które dzieci w podstawówce grywają na konkursach czy koncertach. Tak naprawdę nawet na takim utworze można bardzo łatwo polec, bo najważniejszą rzeczą dla mnie w przygotowaniu utworu jest właśnie ten szacunek do kompozytora i takie wejście w jakąś interakcję z jego zamysłem i i tym, co on chciał przez ten utwór pokazać. Nawet jeżeli wykonawczo on jest naprawdę łatwy, to często można zrobić tak wspaniałe rzeczy interpretacyjnie z takimi właśnie najprostszymi utworami. I to jest właśnie chyba miarą prawdziwych, dojrzałych muzyków.
Jak ta codzienność wygląda? Ile godzin dziennie ze skrzypcami? Czy uda się jeszcze na chwilę odłożyć skrzypce i, mówiąc krótko, złapać jeszcze oddech wakacyjny?
Ta codzienność jest taka póki co przemieszana. Z racji tego, że też właśnie mamy tą działalność w trio, to też jeszcze przed nami dwa koncerty w przyszłym miesiącu. Jest trochę tego czasu wolnego, ale właśnie mówię, nawet jeżeli to jest czas spędzany ze skrzypcami, to dzięki temu, że on jest różnorodnie spędzany, to nie ma tych takich momentów takiego zapuszkowania się w tym repertuarze konkursowym i takiej często frustracji. Pamiętam, jak 5 lat temu trochę mi to towarzyszyło w niektórych momentach. Takie zupełne zamknięcie się w ćwiczeniówce i spędzanie naprawdę wielu godzin przy instrumencie. Teraz mam ten komfort, że większość programu tak naprawdę mam już w pewnym stopniu ograną i przygotowaną. Co wcale nie znaczy, że to jest już jakoś tam, że to będzie na najlepszym możliwym poziomie, ale staram się raczej przygotowywać w takiej szerokiej perspektywie, żeby ta głowa miała czas na odpoczynek, trzeba być też zdyscyplinowanym. Pomagają tutaj oczywiście stałe godziny snu, stałe godziny pracy, szczególnie jak temperatury są tak wysokie jak dzisiaj, to wiadomo, że czasem się po prostu nie chce. Natomiast, tak jak właśnie mówię, program jest o tyle miły i przyjemny do grania, że nie postrzegam tego w taki sposób, że jest to jakaś męczarnia, tylko jest to faktycznie naprawdę bardzo taka interesująca praca.
Chciałam jeszcze zapytać o koncerty z orkiestrą. Jakie koncerty wybrałaś? Wiem, że część z nich będziesz mogła jeszcze przed konkursem zagrać.
Na finał przygotowałam koncert Szostakowicza. Także duże i piękne, wspaniałe, absolutnie dzieło. I koncert demol Wieniawskiego. I będę miała przyjemność zagrać koncert Wieniawskiego właśnie na inauguracji sezonu z Symfonią Juventus w Warszawie. Natomiast w trzecim etapie koncert G-dur Mozarta. Koncert Mozarta, jak i Szostakowicz, o ile się uda, to będą wykonywane dopiero faktycznie podczas konkursu. No a koncert Wieniawskiego zabrzmi jeszcze raz tuż przed samym konkursem.
No to ja ci teraz życzę, Celino, odpoczynku. No i żeby pracowały równomiernie ręce i głowa. I żeby to wszystko w harmonijny sposób podprowadziło ciebie pod początek października.
Bardzo dziękuję. To naprawdę ważne i mądre życzenia.
wypowiedzi Celiny Koc towarzyszyły utwory, które zarejestrowaliśmy podczas 14. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w 2011 roku. Były to Paganiniana Natana Milsteina oraz Polonez D-dur Henryka Wieniawskiego, w którym Celinie Koc towarzyszył Marcin Sikorski.